Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.
Bardzo dziękuję za wasz czas. Czy jestem rzeczywiście osobą idealną na te 3 godziny w sobotę, to się okaże. Ale temat jest bardzo, bardzo ciekawy, przynajmniej dla mnie, i postaram się podzielić tą ciekawością z wami. Zacznijmy od tego, może kto z was dzisiaj obudził się i zajrzał do jakiegoś serwisu wiadomości. Onetu, raz. Okay. Bardzo dziękuję. To jest nas dwóch już. To jest nas dwóch. Oczywiście to sobota, troszkę inaczej jest niż było, ale gdybyście zajrzeli wszyscy tak jak my, no powiedzmy, że pod te 3 adresy, czyli wp.pl, gazeta.pl i onet.pl, to znaleźlibyście takie 3 informacje. Leszek Śmieszek dużo pisze, a Mirki go plusują. Tak Lech Wałęsa rozmawia z gimbazą. Władze Ukrainy, to jest gazeta.pl. To jest wp.pl z Janukowiczem i z Dudą onet.pl. I oczywiście to są te główne wiadomości. Pod spodem są wiadomości mniej główne, ale zauważcie, już mamy 3 serwisy wiadomości, właściwie takie pewnie najsilniejsze, jeszcze można było tam gdzieś wchodzić, w Interię, może w jakąś Rzeczpospolitą, może politycznie trochę pogrzebać, ale każdy z nich, każdy z tych serwisów mówi nam, że co innego jest ważniejsze. No, dla was to nie ma specjalnie znaczenia, bo jak widzę, nie budzicie się z myślą, co tam się na świecie dzieje. Ale może ktoś z was wczoraj przynajmniej zastanowił się nad tym, co to z tym Putinem jest. Dlaczego on się nie pokazuje? Co się o nim mówi? Mówimy, że go UFO zabrało, jedni mówią. I słyszeliście jakieś inne wiadomości? Zobaczcie, tu w ogóle nie ma o tym mowy na pierwszych stronach, pierwszych wiadomościach. No właśnie, że podobno urodził dziecko w Szwajcarii i dlatego go tam nie ma, bo jest dobrym ojcem. A inni mówią, że miał udar. No właśnie, i że jest chory psychicznie. Tak jest, tak. A ponieważ Rosja i Związek Radziecki ma tradycję całkiem niezłą w ukrywaniu różnych ułomności swoich przywódców, to myślę, że nie jest tak łatwo dać wiarę tym wszystkim doniesieniom. No właśnie, a nie wiadomo, czy już nie był chory psychicznie. Może był i tak dalej. Ja pamiętam, ponieważ jestem starszy, że Breżniew długo, długo nie żył, już nie żył od dawna, a jeszcze ciągle się pojawiał. Tutaj też są takie doniesienia, że informuje się o spotkaniach Putina na bieżąco. Okazuje się po głębszym szperaniu, że te spotkania odbyły się już dawno temu. Więc media potrafią wiele. Potrafią poinformować, ale też zdezinformować, albo poinformować tak, jak chcą. A kto z was, budząc się dzisiaj rano, otworzył radio? Raz, 2, 3, 4, 5. Ja też 5. Bo ja pierwsza rzecz, jaką robię, to otwieram radio. A kto z was otworzył radio informacyjne? Dużo wyboru nie ma, wielkiego wyboru nie ma, bo większość rozgłośni radiowych to są rozgłośnie muzyczno-informacyjne albo muzyczno-muzyczno-muzyczno-informacyjne. Ale może wiecie, jaka jest opcja? Jest jakieś takie radio informacyjne, czysto informacyjne? Tok FM. No, ma bardzo niewielką słuchalność, niewielkie audytorium, ale jak się szczyci się tym, że dociera do środowisk opiniotwórczych. Co to znaczy? To znaczy, że słuchają radia ci, którzy kształtują opinię publiczną. A ponieważ wy, większość z was, i to nie jest przytyk, nie interesuje się tym, co się dzieje, nie interesuje się od rana, tym, co się dzieje w świecie, to prawdopodobnie jesteście skazani na opinię tych, którzy się interesują. No bo tak człowiek całkiem nie wiedzieć nie może. Mogą go nie interesować prywatne sprawy i progenitura Putina, ale to, czy wejdą, czy nie wejdą i kiedy wejdą i do kogo wejdą nasi sąsiedzi za Buga, to nas interesuje. Wcześniej czy później. Także jednym z powodów, dla których warto jednak od czasu do czasu zajrzeć do tych serwisów informacyjnych, jest to, żeby nie opierać się na opiniach innych ludzi, żeby jednak samemu wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście jesteście wtedy skazani też na taką właśnie mieszankę. Nie wiadomo, co jest najważniejsze, czy to, że Wałęsa rozmawia z Gimbazą, czy to, co robi Janukowicz, czy to, co powiedział Duda o in vitro. Ale sami wybieracie. Każdy, kto nie słucha wiadomości, nie czyta mediów społecznościowych, nie czyta gazet i nie ogląda chociaż raz dziennie wiadomości. Słucham? Jest zdrowszy, tak, ale życie, nikt nie powiedział, że życie ma być zdrowe. Można oczywiście biegać zamiast tego, ale można też dobiec nie tam, gdzie trzeba. A żeby dobiec tam, gdzie trzeba, to warto słuchać. Oczywiście są tacy, którzy nie czytają gazet, nie oglądają wiadomości i są bardzo szczęśliwi. Jak za daleko pójdą, to kończą jako pustelnicy albo schizofrenicy, albo wpadają w depresję z innego powodu. Po depresji, powodów do depresji jest mnóstwo. Ja tylko twierdzę, że każdy, kto ignoruje to, co się dzieje na świecie, jest skazany na informacje z drugiej ręki, z trzeciej ręki. W latach 80. pamiętam, byłem w Londynie przez parę lat i tam zaproponowano mi, żebym zaczął pisać felietony do BBC. Lata 80., czyli między stanem wojennym a tym prawdziwym wyzwoleniem. To chyba był 85. rok. Mieszkałem tam chyba z rok i napisałem taki felieton do tego BBC, z którego wynikało, że my tutaj w Polsce to jesteśmy lepszymi, bardziej rozsądnymi i bardziej inteligentnymi odbiorcami mediów, ponieważ my czytamy między wierszami. My żadnemu medium nie wierzymy. Przeczytamy, co pisze jakaś tam komunistyczna, wtedy to była Trybuna Ludu, przeczytamy, co pisze takie bardziej zachowawcze Życie Warszawy wtedy. Jeszcze sobie posłuchamy jakichś innych tam zagranicznych rozgłośni i sami wyciągamy wniosek na temat tego, co jest ważne, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Natomiast w Anglii, jak zaobserwowałem, jak już ktoś czyta Guardiana, to czyta tylko Guardiana. Jak już czyta The Times, to czyta tylko The Times. I nie czyta tego Guardiana. Bo się ludzie przyzwyczajają i właściwie skazują na to medium. No i byłem bardzo dumny z tego felietonu, ale mi powiedzieli, nie, my tego nie możemy zamieścić, bo może to i prawda jest, my tam nie wiemy, jak jest u was w tej Polsce, ale z tego felietonu wynika, że wasze media są dla ludzi lepsze, że one ich nie ubezwłasnowalniają. Wynika z tego, że właściwie nasze media są gorsze, a ludzie głupsi. To bardzo panu dziękujemy, panie Stafiej. Nie będzie pan pisał do BBC, tak. Miło było poznać. No i tak się skończyła moja krótka kariera w BBC jako felietonisty, ale potem na szczęście za parę lat i już w innym wcieleniu pracowałem w BBC przez 5 lat i bardzo wiele się tam nauczyłem. Częścią tych rzeczy się z wami podzielę, ale tylko tymi, które są pożyteczne ogólnie, a nie jakimiś specjalistycznymi. Ale wracając właśnie do tego informacyjnego wątku. Oczywiście można nie czytać nic. Ja mam czasami wykłady na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i ostatnio pytałem dziennikarzy, przyszłych dziennikarzy, a niektórzy z nich już praktykujący, bo to bywają też MBA-je, jakie gazety czytają. Okazało się, że nie czytają gazet w ogóle, ale korzystają bardzo obficie z mediów internetowych. Więc gazety rzeczywiście schodzą, wchodzą już na plan dalszy, chyba że to są magazyny, też opiniotwórcze, ale też dziennikarze nie za bardzo. No i takich mamy dziennikarzy. Dzień dobry. Jakie mamy czytelnictwo mediów? A jakie radia ci państwo, którzy włączyli i włączyli? Pan podniósł rękę. Jakiego pan radia słuchał rano? RMF Classic, właśnie. Też lubię sobie czasem posłuchać, bo wiadomości krótkie, muzyka kojąca i zupełnie inny świat. A pan? Pan nie słuchał. A kto się dnia jeszcze podniósł rękę, że słuchał radia? Nie pamiętam kto. Pan? Radio Z. No właśnie. Też nie najgorsze radio. Tam są też krótkie informacje, troszkę muzyki. A ktoś słuchał Tok FM? No musicie wybrać kogoś, kto będzie jako dyżurny słuchał, żeby was informował o tym, co się tam dzieje, o czym się tam mówi. Oczywiście wszystkie te media mają jakąś polityczną opcję, reprezentują jakąś polityczną opcję. Czy nam się to podoba, czy nie? I czy oni się do tego przyznają, czy nie? Dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy mamy jakieś poglądy i oczywiście z punktu widzenia informacji to każdy dziennikarz jest zobowiązany do tego, żeby przedstawiać, jak przedstawiać informacje? Jak? Rzetelnie. Jak jeszcze?
Obiektywnie.
Żeby nie były opiniami, tak? Żeby to były fakty. No z tą obiektywnością mamy trochę kłopot, bo umówmy się, że strasznie trudno jest ocenić, co jest obiektywne. I też człowiek może powiedzieć, co mnie to obchodzi właściwie. No coś tam posłucham. Mnie obchodzi to, co się dzieje na moim osiedlu, to, co się dzieje w mojej firmie, to, co się dzieje w moim domu czy w moim mieście. Natomiast to, co się dzieje dalej, co ja młody człowiek jeszcze mam czas, nie muszę się tym interesować. No może tam czasami posłucham jakiegoś ekonomicznego programu. W Tok FM jest bardzo dobry program ekonomiczny, co rano o 9:00 EKG. Można się mnóstwa rzeczy dowiedzieć. Bierze w nim udział czterech rozmówców najczęściej i to są fachowcy od ekonomii, praktycy, bankowcy, ekonomiści i nie ci sami, za każdym razem są inni, przedstawiciele na przykład Krajowej Konfederacji, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Wiele się można nauczyć. Ja przyznam szczerze, chociaż nie jestem ekonomicznie jakiś bardzo wrażliwy, ale ponieważ jestem przedsiębiorcą, chcąc nie chcąc, to musiałem się wdrożyć w te tematy ekonomiczne. I uważam, że to, co wiedziałem o prowadzeniu firmy 10 lat temu, kiedy nie słuchałem tych programów ekonomicznych, to była jakaś amatorga. To wstyd się przyznać, że jako dojrzały człowiek prowadziłem firmę, nie wiedząc tych rzeczy, które wiem dzisiaj. A to tak niewiele trzeba. Wystarczy sobie włączyć, a niekoniecznie nawet tę całą godzinę. Tam wiemy wszystko o nowych przepisach, mamy komentarz do tych przepisów. Nie wszystko jest oczywiście chwalone, wiele krytycznych uwag, ale można sobie wyrobić pogląd. Jest czterech facetów, czy cztery osoby, czasami są tam też kobiety, bizneswoman, a nawet chyba jest taka zasada, że co najmniej jedna musi być co dwa dni, żeby był parytet, tak. I rzeczywiście można się stamtąd bardzo wiele pożytecznych rzeczy dowiedzieć. Dwa lata temu, a może nawet już trzy, zakładałem z profesorem Blikle stowarzyszenie, które nazywa się Inicjatywa Firm Rodzinnych. To było Stowarzyszenie Firm Rodzinnych. I wyobraźcie sobie, to było właściwie większość ludzi, którzy zaczynali pewnie tak jak wy, tylko jedno pokolenie wcześniej. Niewielu było rzemieślników i przedsiębiorców, którzy z dziada pradziada, tak jak profesor Blikle, który już ma teraz następcę w czwartym pokoleniu, a sam jest w drugim, w trzecim, czyli już ma w piątym. Jeszcze nie pracuje ten, bo to jest niemowlę prawie, że tam z półtora roku ma ten jego wnuczek. Nie wszyscy mają taką tradycję jak on. Ale nie zależy od tego, czy się ma tradycję, czy nie. Większość z tych firm rodzinnych pracuje tak, jak pracował ojciec, tak jak pracował dziadek. Nikt się tam specjalnie nie przejmował trzy lata temu, zasadami prowadzenia firmy, nie czerpał wiedzy z tego, co jest naokoło, z tego, co jest w internecie. Już nie mówię o jakichś szczególnych kwalifikacjach i szkoleniach. Media są jednym z takich źródeł i tutaj mówiąc media mam na myśli również Google i całą sieć i wszystkie inne wyszukiwarki, są nieprzebranym źródłem informacji i wiedzy. I tak naprawdę nie słuchając wiadomości czy nie czytając, zachowujecie się jak ktoś, kto żegluje po morzu i nie wie, że można postawić żagiel albo że można sobie zainstalować silniczek, że można mieć kompas, żeby nie lecieć na azymut tylko i na pałę. Dlatego zachęcam was bardzo do tego, żeby od czasu do czasu, przynajmniej od czasu do czasu sięgnąć do albo do gazety, albo do jakiegoś serwisu informacyjnego. Do tego się dojrzewa. Ja pamiętam, że sam zacząłem czytać gazetę codziennie, chociaż w domu u mnie czytano ją codziennie. Zacząłem czytać chyba w pierwszej klasie liceum dopiero. A potem był to już taki nawyk, że nie potrafiłem się obudzić właściwie, żeby nie pomyśleć o tym, o pójdę kupię sobie nową, świeżą gazetę. Dzisiaj już gazet się właściwie nie kupuje, tylko czasami jakieś świąteczne czy większe wydania. Natomiast przeniosło się to na informacje. Moje dzieci długo musiałem wdrażać do tego, żeby czytały wiadomości, ale mam 15-letnią córkę, która codziennie siada ze mną do faktów albo wiadomości i oglądamy razem przez pół godziny. I szczerze mówiąc jest to jedno z nielicznych 30 minut w ciągu dnia, jakie spędzamy razem, bo każdy z nas ma jakieś inne sprawy, ale dzięki temu wiem, że coś tam jej w głowie zostaje. Dobrze, to koniec tej propagandy. Zapytam teraz, kto z was, chociaż właściwie nie muszę pytać, bo te wcześniejsze deklaracje już troszkę nam wyjaśniły, w jakim jesteśmy towarzystwie. Kto z nas, kto z was zaczyna biznes medialny? Nikt. Większość z was zajmuje się prawdopodobnie jakimiś innymi biznesami. A kto z was zaczyna biznes w mediach elektronicznych, w mediach internetowych? Nikt. Rozumiem, czyli nikt nie prowadzi portalu na przykład. Bo rozumiem, że większość z was zajmuje się nowym biznesem. Czy ktoś już ma stary biznes, który przejął na przykład po rodzicach? Raz, dwa. Aha, okej. Okay. No to już dużo, można dużo zmienić. A kto z was zajmuje się biznesem, który się rozgrywa głównie w internecie? Raz. Czym się pan zajmuje? Programistą. Mhm. No tak, to właściwie inaczej nie można. No dobrze, a pan czym się zajmuje? Kto wie, że się pan zajmuje tym MRM-em? Wszyscy tutaj, na tej sali? Już teraz tak. Już teraz tak, znajomi. A jak pan poszukuje klientów? Na ciepłym rynku. I jak pan to robi? Dzwoni. Czyli nie ma pan swojej strony internetowej, a zamierza pan mieć? A z firmy szkoleniowej, jak pan będzie decydował o tym, gdzie umieścić tę informację, jak ją nazwać, jak się firma szkoleniowa nazywa? Jak? Moc. Misja odkrywania ciebie. Rozumiem, czyli to taka społecznościowa, motywacyjna jakaś akcja. Rozumiem. To jak pan zadecyduje o tym, żeby powiedzieć światu o swoim istnieniu i o swoich umiejętnościach? Co pan najpierw robi? Już nazwa jest.
No, Ja będę docierali do tego
fanpage'a
pańscy potencjalni klienci.
Na podstawie czego? A co to znaczy? Co pan rozumie w sponsorowaniu?
Jak pan będzie decydował o tym, komu zapłacić i gdzie się ma pojawiać?
Jeszcze mam. A żeby wiedzieć, to musi pan co? że tak może pan wynająć firmę.
Załatwi, prawda? Tylko żeby wynająć firmę, to też trzeba wiedzieć, jak to robić. No dobrze, czyli umówmy się, że w zasadzie nikt z was nie będzie się zajmował biznesem medialnym. Szkoda w zasadzie, bo można na tym całkiem nieźle zarobić. Ja nawet mogę powiedzieć, że jestem żywym przykładem tego, że można nieźle na mediach zarobić. No ale może teraz, może nie o to chodzi, żeby zarobić, tylko może chodzi o to, żeby zarobić i się nie narobić. Ja zakładałem, pierwsze medium, jakie zakładałem, to było Radio Z. Rzeczywiście no, były to inne czasy, bo to był rok 90, czyli jak obszył 20 parę lat, już teraz będzie 20 kilka, 25? Nie, niemożliwe. Niemożliwe. Siedzieliśmy z kolegą Weissem, Januszem i z Andrzejem Wojciechowskim u niego na kanapie, piliśmy sobie winko i Andrzej, który był wtedy, wrócił z Francji właśnie, był dziennikarzem francuskiej rozgłośni RMI, Radio RFI, RFI, Radio France Internationale, powiedział, wiecie co panowie, a tak sobie piliśmy, nic się właściwie nie działo, 90 rok, już w zasadzie, właściwie 89, przełom 90. Już było po czerwcu 89. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale tak właśnie już po czerwcu na pewno. No i wiecie co, panowie, kurwa, ja tam chciał radio założyć. No i tak powstało Radio Z. To był pierwsza myśl. A potem już poleciało jak z płatka. Oczywiście trzeba było mieć trochę znajomości i trochę trzeba było tam ponaciskać, ale stworzyliśmy je tak, jak siedzieliśmy. Nikt inny, żaden inny radiowiec nie przyszedł do tego radia. No, za jakiś tam czas przyszła koleżanka Andrzeja, bardzo świetna dziennikarka, Maria Wiernikowska. Ona pomagała prowadzić takie wstępne warsztaty dziennikarskie, ale większość tych wytrawnych dziennikarzy Radia Z, których pan słucha czasami, którzy do dzisiaj tam pracują, to są wszyscy z tego pierwszego naboru. I trzeba było to stworzyć od początku, od zarania. No i bardzo przyjemnie się tam pracowało, mnóstwo było emocji. Po 2 tygodniach, zanim jeszcze mieliśmy księgową, no właściwie księgowego, bo to tak założyliśmy, już było 7 osób, już mieliśmy antenę, już mieliśmy studio. To grosze wtedy kosztowało, a nawet jak nie kosztowało, to można było znaleźć sponsorów. Ja miałem w szufladach biurka, w którym siedziałem, odpowiednik dzisiejszych 6 milionów złotych. Luzem te pieniądze miałem, bo przychodzili ludzie drzwiami i oknami po 3 tygodniach, prosząc, żeby im umieścić reklamę w tym radiu. A czym, z czego żyje radio? Bo mówimy teraz o medium, jako o biznesie, na którym można zarobić kasę. Z reklamy. I SMS-y. No ale SMS-y to trzeba oddać niestety operatorowi właśnie troszkę. Ale co to znaczy z reklam? Słusznie, ale to jest takie powierzchowne troszkę, bo to wszyscy tak mówimy. Właśnie, sprzedając czas antenowy, to jest druga odpowiedź, troszkę bliżej i słusznie. No ale czy oni rzeczywiście sprzedają czas? O to chodzi, bardzo słusznie. Uwagę słuchacza, uwagę widza w telewizji, uwagę czytelnika, bo jak słuchacie radia, to przecież lecą te reklamy, jeśli słuchacie radia, ci co słuchają, to tam lecą te reklamy i w większości, i tak było zawsze i pewnie jeszcze długo będzie, mówimy, o kurczę, żeby ta reklama przeleciała, taki był fajny program, taki właśnie jakiś muzyczny, dobra muzyczka, słuchaj, tu nagle się wdziera coś jakimś zgrzytem. Nawet nie tyle chodzi o to, żeby żeby... No, przypomniałem się, też muszę włączyć, słusznie. Nie tyle chodzi o to nawet, żeby przyciągnąć uwagę, tylko chodzi o to, żeby sprzedać... Komu sprzedać? Reklamodawcy. Miejsce między uszami. Więc jeśli sprzedamy miejsce, to między uszami. Czyli ta uwaga, która jest tu, wlatuje coś uszami, no bo tylko radio tylko uszami, prawda? I coś tam się musi zakłębić w tej głowie, żebym powiedział, o, ciekawe, ciekawe, dobra, za chwilę może będzie jeszcze, nie wszystko zrozumiałem, nie wszystko chwyciłem, ale to mnie interesuje, ten kosmetyk mnie interesuje na przykład, albo ten samochód, albo ta płyta mnie interesuje, którą właśnie reklamowano, albo ten serial ostatnio w radiu, którego słucham jakoś częściej w Trójce, reklamują taki serial chyba z Jedynki pod tytułem Strażacy. Oglądałem pierwszy odcinek, już drugiego chyba nie będę oglądał, ale cały czas ta reklama idzie. I cały czas się zastanawiam, no dobra, może obejrzę ten trzeci, może tam się coś w tym trzecim, najczęściej to w trzecim, czwartym coś się zaczyna dziać. A ponieważ jestem uzależniony od paru seriali, a poza tym kiedyś pracowałem z serialami, no to cały czas ta kompulsja jest, żeby tam zobaczyć, co się dzieje. I to tak właśnie jest. Przez moment ta reklama, w której występuje parę znanych głosów aktorskich, zatrzymuje się tu w mojej głowie, między uszami tylko. Ja ją tam przerabiam i jeden bodziec, i potem jeszcze bodziec, i potem jeszcze. I może właściwie pod koniec, no już teraz nie mam szans, bo wczoraj było wieczorem. Nie, dzisiaj chyba wieczorem jest. Jeszcze mają szansę, jeszcze mi mogą dopaść w samochodzie. Jak oni to robią? A tym się zajmowałem kiedyś bardzo intensywnie. Oni sobie wyobrażają, co ja robię. No, z wami nie mieliby szans, bo wy nic nie robicie, żeby włączyć nawet radio, wam się nie chce, więc musieliby najpierw was zmusić do tego, żeby się włączyli. Ale jak już... Słucham?
Ja sobie cenię swoją uwagę.
No właśnie, tak. I dlatego pan nie włącza radia. Tak. Ale czegoś tam pan słucha. I wiecie, co robią? No na przykład, tak. Ale w Spotify'u nie ma reklam w ogóle?
Jak się zapłaci,
to się nie ma. Ale jak pan jedzie ulicą, idziemy o krok dalej, nie da rady. Ceni sobie pan swoją uwagę, ale nie odwróci pan oczu od... Prawda? Tego się nie da. No i właśnie, jak nie kijem go, to pałką. I w związku z tym pamiętam taką reklamę w Chicago. Dwóch facetów siedziało na billboardzie. Na takiej półeczce, na ławeczce, przyczepieni jakimiś tam linami. Na tym, i takie malutkie figureczki, bo to wysoko na jakimś wieżowcu było. Ale billboard był taki, jak cię mogę, wielki. I na billboardzie była tylko nazwa stacji, jakaś tam Chicago, coś tam, SMCG, 756 czy tam ileś, to no dobra, to był FM, więc mniejsza częstotliwość do 100. I ci faceci gadali przez radio, to znaczy prowadzili program i było na tym billboardzie było napisane nastrój się na tam 101.1 FM. No, powiem wam, że mało było ludzi, którzy jadąc samochodem by nie spróbowali, jak to wygląda. A jak zaczynaliśmy w Radiu Z, to pamiętam, że zrobiliśmy chyba 7 czy 8 takich reklam dla wielkich reklamodawców, a Coca-Coli, dla Lotu, jeszcze tam dla jakichś dużych firm. I ja sam pamiętam, bo nie było komu, bo inni się bali. Dzwoniłem do szefa marketingu Lotu i mówiłem, dzień dobry panu. Ja dzwonię z Radia Z, to jest takie nowe radio, które powstało w Warszawie. Czy pan mógłby nastroić swoje radio na częstotliwość, już nie pamiętam jaka była, powiedzmy, że 101.1. On mówi, tak, ale w jakiej sprawie? No bardzo pana proszę, tam niespodzianka na pana czeka. No i on nastawiał to radio na 101, a tam była reklama Lotu, którą sami zrobiliśmy, nikogo nie pytając. Jak to? Co? Jak mogliście? Kto wam pozwolił? Jakim prawem? Mówimy, zaraz, spokojnie, my tylko raz ją emitujemy i tylko dla pana. Proszę się nie denerwować. Jeżeli panu ta reklama nie odpowiada, to my bardzo chętnie zrobimy panu taką, jaką wam odpowiada. To jest nowe radio. My codziennie mamy tylu i tylu słuchaczy nowych. Proszę spróbować, jak to działa. No właściwie, co panu się nie podoba w tej reklamie? No i on tak zaczął, troszkę się właśnie jakoś tam zwolnił. Troszkę sympatyczniej zaczęliśmy rozmawiać i w końcu umówiliśmy się, że przez tydzień będziemy emitowali tę reklamę za darmo, a za tydzień oni nam dadzą swoją własną i przez następne 2 tygodnie będą emitowali już za kasę. I podobnie było, no z Coca-Colą było troszkę gorzej, bo ci nas chcieli do sądu nawet podać. Bo reklama była taka rzeczywiście nie w ich duchu, a my nie mieliśmy pojęcia w ogóle, co to znaczy duch Coca-Coli wtedy jeszcze. Była taki chłopczyk, słychać było takie bul, taki chłopczyk mówił, Coca-Colę muszę pić, bez niej już nie mogę żyć. No, co to jest? To nie jest napój dla dzieci. No ale też doszliśmy z nimi jakoś tam do porozumienia i jakoś poszło. Złapać uwagę człowieka, który nie słucha radia, po to, żeby słuchał radia, jest trudno, ale jak widzimy, nie jest to niemożliwe. I dlatego media działają przy pomocy różnych środków. Myślę, że dzisiaj media społecznościowe są doskonałym wyjściem dla wszystkich, ale też przecież, żeby wejść na ten Facebook, też trzeba wykonać jakiś ruch. Natomiast media inwazyjne, takie jak właśnie billboard, no nie da rady zamknąć oczu. I tam można wyczyniać niesamowite historie z tym, z uwagą właśnie człowieka. To właśnie takiego zwłaszcza, który ceni swoją uwagę. Takim moim klasycznym przykładem reklamy, która w trzy sekundy właśnie, no powiedzmy w 6 sekund zmienia sposób myślenia człowieka. No muszę wam opowiedzieć, bo nie mam jej tutaj, nie przygotowałem tego akurat wątku, zresztą on wypłynął tak spontanicznie. To jest taka reklama, która przedstawia na billboardzie człowieka na wózku, ale z tyłu nie widać jego twarzy, czyli nie widać rysów twarzy, nie można go rozpoznać. Widać, że to jest mężczyzna na wózku, takim półprofilem nierozpoznawalnym. I pod tym napis głosi Peter is different. Wszyscy rozumieją, prawda? Piotr jest inny. No i jedziemy sobie tym samochodem. Mamy wszystkie ręce, mamy nogi, nie wózkiem, tylko samochodem jedziemy, więc widzimy na oczy własne, że Peter is different. I właściwie jesteśmy zadowoleni, że my jesteśmy different bardziej niż że Peter is different. Ale za chwilę, za 3 sekundy, bo jeśli jedziemy dosyć szybko, to za 3 sekundy, a jeśli jedziemy zgodnie z przepisami, to 6 sekund, bo tak naprawdę percepcja billboardu to jest od 3 do 6 sekund. W związku z tym, jak będziecie robili kiedyś billboardy, pamiętajcie, nie piszcie za dużo, chyba że robicie to dla tych, którzy chodzą pieszo albo z dziećmi na spacer, bo nikt w samochodzie nie przeczyta wszystkiego, co na tym billboardzie udało wam się zmieścić. Billboard to jest królewskie medium i ciągle będzie rządziło, mimo mediów społecznościowych, bo właśnie ono atakuje nawet tych, którzy tak jak pan szanują swoją uwagę. Za 6 albo 3 sekundy pojawia się następny billboard, też z tym samym Piotrem. I też jest napisane Peter is different, ale poniżej tego, nieco mniejszą czcionką, także muszę troszeczkę zwolnić, żeby ją przeczytać, a już jestem wciągnięty. Mówię, zaraz, tam jest Peter is different. To co mogli jeszcze dopisać? A tam jest napisane He ran the marathon. Przebiegł maraton. Och, żeż ty. No tak. No to się trochę wygłupiłem. Bo myślałem, że to już po wszystkim. No i zaczynam myśleć. Myślę. A za 6 sekund inny billboard. I po tym billboardem ta falka Nike. O kurczę. I patrzcie, jak to się składa. Pogadało ze mną przez 12 sekund Nike i co mi powiedziało? Pamiętacie, była taka słynny slogan Nike, który brzmiał jak? Słucham? No, jeszcze ta wcześniejsza. A no tak, just do it, oczywiście, ja nie zrozumiałem pana, bo po angielsku. Było just do it, zrób to, cwaniaczku. No i to jest właśnie przykład, jak w 12 sekund można zmienić umiejętnie działając mediami. Niczym innym. Popatrzcie, tam wyrazów było Peter is here in the marathon. To is wyrzucamy, the wyrzucamy 4 razy. I mocna fotka. Do Nike właściwie nic nie trzeba było pisać, bo wszyscy znali to i dzisiaj znają, prawda? Just do it. I jedziemy potem i mówimy, no tak, kurczę, ja tu w tej bryczce na miękkim maraton, jaki maraton. Muszę dodać gazu, żeby zdążyć na to spotkanie. A ten gość w wózku przebiegł maraton. Zmienia to sposób myślenia o życiu, o ludziach, a zwłaszcza o ludziach z niepełnosprawnością. Ale przecież nie tylko o to chodzi. To jest informacja o czym tak naprawdę? O mnie, o Panu, o tym Piotrze i na koniec o czym? O Nike. I o tym mówię. Wy jesteście to Nike. Jeżeli będziecie robili reklamę tylko po to, żeby przyciągnąć klientów, a Pan już wie, że tak nie należy, że to jest tylko jeden z celów, no to będziecie wydawali dużo pieniędzy i będziecie musieli dużo tych reklam robić i klienci będą przychodzili albo nie. Jeżeli będziecie to robili tak rozsądnie, oczywiście nie mówię od razu tak jak Nike, bo trzeba nad to troszkę popracować, żeby ta falka coś znaczyła, ale to wcale nie jest taka długa robota. Jakieś 40 lat. No akurat w przypadku Nike nie, ale w przypadku Volvo myślę, że jakieś 45 nawet, bo jak mówię Volvo, to wszyscy, co mówicie? Bezpieczeństwo, prawda? Nawet jak ktoś nie miał Volvo i nie jeździł Volvo. I nawet jak ktoś tego Volvo specjalnie nie ceni, bo to już dzisiaj jest trochę obciachowy samochód, to wszyscy mówią bezpieczeństwo, bo pracowali na to 45. Mimo, że teraz ich robią Chińczycy. A Chińczycy zrobili super spot teraz telewizyjny właśnie reklamowy, taki, w którym właściwie odbudowują to zaufanie. Przedtem robili Arabowie, teraz kupili Chińczycy i właściwie nie ma takiej obawy, że to nie jest to Volvo. No i co z tego, że Chińczycy? Nawet to odium właśnie słabej jakości, niskiej ceny zupełnie tego Volvo nie dotyczy, bo marka się broni sama. Media w waszym wypadku to jest budowanie marki, waszej marki. Jak się nazywa pańska firma? Jeszcze pan pracuje w innej, więc nie musimy jej tutaj reklamować. A pańska? Słucham? Dokładnie ta sama. A pańska? No dobrze, a kto ma swoją firmę, którą już ma i się nazywa? Dobrze, zacznijmy wobec tego od pana. Ta sama firma. Jak się nazywa? BGBG. Super. To już jest marka? Dopiero zaczyna się budować i trzeba bardzo starannie budować. Już sprawdzaliście pozycjonowanie? Domenę już macie? O, to musicie sprawdzić. Musicie sprawdzić, bo może się okazuje, że jest ktoś, kto ma BG, 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 BG. I będziecie musieli albo zmienić nazwę, albo od niego za dużą kasę kupić. Ja ostatnio zakładałem taką firmę, która się nazywa Leverage. Wiecie, co to jest leverage po angielsku? Lewar. Taki podnośnik, lewar, ale w ekonomii, w biznesie brytyjskim to znaczy podnoszenie wszystkiego, czyli rozwój, usprawnianie i tak dalej. No i ta nazwa wspólnikom się bardzo podobała. Weszliśmy do internetu, a tam tych leverage jak psów po prostu. Co nie spojrzymy, leverage. Jaka przeglądarka nie otworzymy? Leverage, leverage, leverage. Oczywiście samego leverage nie ma, ale leverage czymś tam jest. No i w końcu, jak już doszliśmy do wniosku, nawet w Polsce jest chyba z 5 leverage'ów różnych i nawet jedna z nich była w branży, którą my reprezentowaliśmy w tej firmie zakładanej. No i doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem na to, żeby się wyróżnić, w nazwie oczywiście, i mówię tutaj o domenie, bo domeny wszystkie były wykupione i w zasadzie musieliśmy skończyć na com.pl, bo już wszystkie komy były wykupione, to albo skrót, czyli leverage, trwał, co właściwie jest takim okaleczeniem nazwy, albo nazwa z inicjałami, które założycieli na przykład, które są niepowtarzalne. No i to są tylko te dwa wyjścia, dlatego dobrze się trzeba zastanowić. Mój znajomy zakłada właśnie firmę produkcyjną, a był w Indiach ostatnio przez miesiąc. I mówi, wiesz co, padłem na super pomysł, sprawdziłem w internecie, od tego zaczął. I tylko w Indiach jest taka nazwa i też nie dotyczy filmu. Chciałem nazwać swoją firmę produkcyjną, filmową, dom produkcyjny się nazywa, Baba Films. Wiecie, co to jest po hindusku baba? To nie jest baba. No właśnie. Nie wiecie. Ale to może jak się natkniecie na tę firmę, to sprawdzicie. Bo ta firma już za chwilę będzie istniała. A ona wam się przyda, bo to akurat firma, która zajmuje się reklamą internetową, czyli wiralami. Robi filmy, produkuje zwłaszcza filmy wiralowe. I w Polsce nie ma żadnej firmy Baba ani Baba Films. Jest tu oczywiście pewna przekora, pewien dowcip, podobnie jak w waszej firmie. BGBG bardzo to ładnie wygląda. A BGBG to są inicjały? No właśnie. Ja zakładałem potem, kiedy już założyłem i hulało Radio Z, to pojechałem do Wałbrzycha. Ktoś jest z Wałbrzycha albo z Dolnego Śląska? Nie ma. Co, za daleko? Może gdzie indziej się uczą, w Wrocławiu. I tam w Wałbrzychu jest taka góra, na której jest nadajnik do dzisiaj. Ogromny, wysoki nadajnik na Chełmcu. I mnóstwo rozgłośni tam wisi, eski jakieś i tak dalej. I myśmy się też tam zainstalowali. Mieliśmy takie regionalne radio, które się nazywało BRW. No i wszyscy zachodzili w głowę, BRW, do dzisiaj pamiętam, stąd nawet lepiej pamiętam tę częstotliwość niż tego Radia Z, 101.1. I dżingiel pamiętam. Pamiętajcie, żeby mieć w swojej firmie, jak już dojdziecie do tego, żeby mieć nie tylko nazwę, nie tylko slogan, ale też mieć dżingiel. Bo jeśli firma jest, niezależnie od tego, jak jest poważna, to powinna mieć sygnał dźwiękowy. I niezależnie od tego, czy jest radiowa, czy nie, to się zawsze przyda. Bo to ludziom wchodzi w głowę mocniej. Dźwięk zawsze wchodzi mocniej niż słowo, a oczywiście obraz jeszcze mocniej. Jak to wszystko działa, tak jak ten Peter is different, tam tylko muzyki nie było. Ale może i do tego dojdzie, że będą billboardy z muzyką. Troszkę jak ten chicagowski billboard radia, był właściwie z dźwiękiem. I to radio nazywało się BRW 101.1. I wszyscy zachodzili w głowę, dlaczego to jest BRW właśnie. Bo zazwyczaj Radio Z, no to wiadomo, Radio Z, ale właściwie dlaczego Radio Z? Co to znaczy Radio Z? Ktoś wie? Było tak, na początku współwłaścicielem tego radia była Gazeta. Gazeta Wyborcza, bo to ona wtedy trzymała władzę. Premierem był Mazowiecki wszyscy nasi koledzy gdzieś tam z opozycji, jeszcze z jakiejś Unii Wolności, pociągali różne sznurki i dzięki temu mogliśmy dostać tę tak zwaną częstotliwość. I dlatego radio, żeby podziękować gazecie, nazywał się Radio Gazeta. I nie był to jakiś nowatorski pomysł, bo w Europie takich rozgłośni było sporo. Pamiętam, że myśmy się nawet wzorowali na jakiejś portugalskiej rozgłośni. Ale potem przyszły nowe wybory i przyszła Gazeta Wyborcza do nas i mówi, no słuchajcie, my tutaj jesteśmy w nazwie, a teraz są wybory, my byśmy chcieli wybory prezydenckie. My byśmy chcieli, żeby Mazowiecki został prezydentem. A mówimy, no fajnie, żebyście chcieli, niektórzy z nas też może by chcieli, ale radio jest niezależne. No ale my przecież mamy nazwę, nawet mieli udziały. Dosyć spore w tej gazecie, w tym radiu, w Radiu Gazeta. A mówimy, no trudno, ale my jesteśmy prawdziwym medium i my reprezentujemy poglądy niezależne, a nie polityczne. No i Gazeta Wyborcza się obraziła. Mało, że się obraziła, to jeszcze zabrała swoje udziały, powiedziała, możecie sobie wziąć te udziały, co było bardzo przyjemne, bośmy się szybciutko nimi podzielili. Ale trzeba było zmienić nazwę. No i w którymś tam momencie ktoś wpadł na pomysł, że trzeba użyć, ponieważ ta nazwa już się troszkę osłuchała, trzeba użyć głoskę, sylabę, która jest najmocniejsza i najbardziej akcentowana. Czyli Radio Gazeta. No, nazwać Zeta Radio to tak jakoś dziwnie było. Próbowaliśmy, ale nie. W związku z tym zostało Radio Z. Nazwa całkiem przypadkowa. Ale w przypadku tego BRW na przykład trudno się było przyznać, że są to inicjały pierwszych założycieli tego radia, bo myśmy je odkupili od takich sympatycznych górników, którzy dostali koncesję i wyjechali do Niemiec. Bronka Wódzkę i Bolka Wypycha. Było BRW. No i jakoś to trzeba było wytłumaczyć, dlaczego się tak nazywało. Do końca nie wytłumaczono tego. To radio przez 20 lat działało i nawet jakieś parę lat temu sprzedałem je RMF-owi. Teraz to jest Radio Max, jest tej sieci Max. No ale nazywaliśmy je różnie. Bundesrundfunk Waldenburg na przykład. Albo Bardzo Radio Wałbrzych. Były konkursy na tę nazwę i do końca istnienia tego radia nikt nie wiedział, co się, oprócz oczywiście tych, którzy pracowali w tym radiu, nikt nie wiedział, co się kryje pod tą nazwą. Nazwa była tajemnicą. Nie była to jedyna zaleta tego radia, ale bardzo tą uwagę koncentrowało na niej. Także nazwa firmy to jest już zabieg medialny. Ja na przykład mam firmę, która się nazywa Stafiej. Taka prosta, niewyszukana nazwa. Dosyć. Stafiej Partnerzy. Miałem taki epizod, w którym spotkałem gościa, który miał na nazwisko Konieczny. Jaką firmę z nim założyłem? Konieczny Stafiej. Ale jakoś nie pomogło nam to za bardzo, więc krótko ona działała. Produkowaliśmy wtedy filmy. Nazwa ważna, ale nie należy się do niej za bardzo przyzwyczajać, bo ludzie się przyzwyczają do wszystkiego. Przykładem Osram, Pupa i parę innych jeszcze dziwnych nazw. A Orlen na przykład. Z czego się bierze Orlen? Pamiętacie, była kiedyś tak, to się przedtem nazywało CPN, to tego nie pamiętacie. Potem był PKN, bez Orlenu jeszcze, Polski Koncern Naftowy. Dlaczego to się nazywa Orlen? No tak, no, orzeł tam jest, ale ten, co tam z tym, z tą końcówką? No właśnie, ale proszę zwrócić uwagę, mało kto się nad tym zastanawia. Orlen to Orlen. Prawda? Ale dla właścicieli marki to było strasznie ważne. Ten orzeł był oczywiście ważniejszy, bo to wtedy były sny o potędze. Jeszcze było chyba za AWS-u, za poprzedniej władzy, więc mieliśmy mieć wielką ekspansję na rynki wschodnie, zachodnie. Ze wschodnich to zostały tylko Morzejki, w których nic nie ma, a z zachodnich to myślę, że tam parę stacji w Niemczech jest orlenowskich, ale tak bliżej granicy. No ale ambicje były duże, więc chodziło o to, żeby był orzeł, stąd też ta ostra, marsowa jego mina, te biało-czerwone kolory. Ale przecież jak jedziecie na stację, to tak się nie zastanawiacie. No dobra, ten orzeł, fajnie, no polska stacja. Jakbyście zobaczyli w Niemczech albo w Morzejkach, to pewnie byście się ucieszyli, ale też byście specjalnie nie zachodzili w głowę, skąd się ta nazwa bierze. A ona się bierze oczywiście z orła, ale wcale nie ze lnu, jak wielu myśli, jak już się zacznie zagłębiać w tę nazwę, tylko z czego? Z symbolu energii. EN. EN to energia. Dobrze mówię? No właśnie, nikomu to nie przeszkadza, ale też nikomu oprócz właścicieli nie pomaga. No dobrze, to tyle. Tak troszkę właściwie wyszło dygresyjnie o nazwie. Natomiast może zagłębmy się na moment w ten wątek taki dosyć istotny. Media jako czwarta władza. Nieraz pewnie słyszeliście o tym, że media to jest czwarta władza. Dlaczego to się mówi, że media to jest czwarta władza? Bo tworzą opinię. I teraz zauważcie, jak nie będziecie sami śledzili tego, co różne media podają, to będziecie ofiarami tej czwartej władzy. Pamiętacie tę, no na pewno pamiętacie i śledziliście, jedni mniej, drudzy bardziej, tę aferę z Durczokiem, aferę mobbingową. Dopóki nie było wiadomo, kto jest winny, no to każdy sobie musiał jakoś tam wyrobić opinię. Jedni mówili, a co mnie to obchodzi? No właściwie prawie każdy wie, kto to jest Durczok, prawda? I trzeba było powiedzieć, no fajny gość był, to chyba niemożliwy. A ktoś inny mógł powiedzieć, oto sukin kot, no. Tak wykorzystywał swoją pozycję, prześladował kobiety. Ale właściwie nie mamy żadnych dowodów na to. Jedyne, co wiemy, to media wprost, który sprawę rozkręcił i inne media, w których przecież są dziennikarze, jakoś tam działają na zasadzie solidarności zawodowej. Jedni go bronili, drudzy go atakowali, inni mówili, że wprost nie powinien go osądzać, zanim sąd go nie skazał i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie czwarta władza. Są oczywiście przepisy, które na ten temat mówią, ale generalnie to jest tak, jak tu ktoś mądrze napisał, że media obrzezały Polakom mózgi. Nie wiem skąd jest ta jakaś data tego wpisu, ale myślę, że ona jest słuszna. Popatrzcie, te postaci, tam nawet ściągnąłem jakoś Suzina, Loską, tych trzech gostków tam na górze z wiadomości, z Teleekspresu, Durczoka z TVN-u i panią Lis, chyba to jeszcze jak ona pracowała w Jedynce. To wszystko są ludzie, którzy kształtują opinię. Miliony Polaków siedzą wieczorem przed tymi telewizorami i poddają się temu, co im media mówią. O jak mają wiedzieć inaczej, co jest ważne, co jest ważniejsze. Jak w inny sposób mają myśleć o rzeczywistości, o świecie. Mają dostęp do świata. Zauważcie, że w tych wiadomościach telewizyjnych akurat jest bardzo niewiele wiadomości o świecie. Najczęściej są to polskie wiadomości i tak jest na całym świecie. Każdy mówi o sobie. Muszą być już specjalistyczne programy i stacje telewizyjne albo internetowe, które mówią więcej o tym, co się dzieje w szerokim świecie, bo ludzi interesuje bardziej to, kogo kradli czy zabili na jego ulicy, niż to, ilu Chińczyków czy Indonezyjczyków zginęło na łodzi, która płynęła na przykład do Australii. Nawet gdyby to było 300 osób, czy tak jak ten malezyjski samolot, chyba tam było około 300 osób, które zginęły, to właściwie już zapomnieliśmy. Gdyby 300 osób zginęło w naszej dzielnicy, w naszym mieście, o, to byłby problem. A tak to ludzi nie interesuje to specjalnie. Media są czwartą władzą również dlatego, że oprócz tego, że mają za zadanie informować, wyjaśniać i czuwać, zajmują się najchętniej kontrolowaniem instytucji państwowych. Bo ludzie chcą wiedzieć, że coś jest nie tak. Niby jak włączają to radio rano, ci, którzy włączają, to chcą wiedzieć, że wszystko jest w porządku. Że można wstać, umyć zęby, zjeść śniadanie, iść do pracy. Ale tak naprawdę muszą się upewnić. Po to ludzie włączają radio, po to zaglądają do Onetu i to nie tylko my, którzy włączamy to radio, ale wszyscy, którzy korzystają z mediów. To stwierdziły badania na całym świecie. Człowiek interesuje się mediami, zagląda do mediów, szuka informacji porannej po to, żeby dowiedzieć się, czy świat stoi na swoim miejscu. A niektórym, nawet na tej sali, ta pewność nie jest jeszcze potrzebna. A jak już będziecie mieli swój własny interes, jak będziecie mieli więcej klientów, jak będziecie ryzykowali większą kasą, to będzie dla was ważne i będziecie musieli tych programów informacyjnych, również ekonomicznych słuchać, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy, żeby nie kierować się tylko własną intuicją, nie uczyć się wyłącznie na błędach, żeby czerpać informacje. W związku z tym ta funkcja informacyjna jest w mediach ciągle najważniejsza. Żeby wyjaśniać, to jest bardzo ważne, wyjaśniać sytuację, wyjaśniać, na czym polega polityka podatkowa, kto za tym stoi, co nam grozi, na przykład jeśli nie obniżą tego podatku, tego progu podatkowego. Im więcej kto pieniędzy zainwestował w swój biznes, tym to dla niego jest istotniejsze. Również, żeby czuwać nad tym, czy władze państwowe, instytucje publiczne nie nadużywają naszego zaufania. A skoro mamy taką władzę, że możemy czuwać i możemy oskarżyć polityków na przykład, że w restauracji używają brzydkich wyrazów, że knują przeciwko opozycji i możemy sobie to opublikować i powiedzieć, patrzcie ludzie, jacy są wasi politycy. To jesteśmy czwartą władzą. A jaki jest efekt publikacji takich rozmów w restauracji Sowa dla mediów? Oczywiście. Wszyscy pędzą do kiosku i kupują. I wprost, sprzedaż wprost w tym okresie, kiedy opublikowano te pierwsze relacje, a potem następne, wzrasta w zawrotnym tempie. I to jest ciekawy biznes. Nie mówię, że tak trzeba. Bardzo proszę. Właśnie. Charlie, o właśnie. Oczywiście.
Który zaczęli sprzedawać za granicą, mimo że
właśnie. I w ogóle to nie jest fajny tygodnik. Te rysunki wcale nie są śmieszne. Ja to przeglądałem, też się oczywiście na to załapałem, ale to właśnie tak działa. I oczywiście media stoją w takim rozkroku. Ale powiem wam, ponieważ ja pracuję w mediach, już mogę powiedzieć, ze 30 lat, a może nawet 40, chociaż trudno w to uwierzyć. Ale byłem kiedyś dziennikarzem jeszcze za komuny. Nie pracowałem w żadnej tam Trybunie Ludu, no ale wtedy każdy pracował w jakiejś tam gazecie. Więc przeszedłem od takiego czyścibuta niemalże, aż do właściciela mediów. Prowadziłem gazetę, dziennik, taki duży, Życie Wołka, może pamiętacie, była taka kiedyś gazeta. To bardzo ciekawe doświadczenia. No telewizji tylko nie prowadziłem, ale współpracowałem z telewizją. I na przykład właśnie opierając się na wiedzy o mediach, wymyśliłem taki program, który może kiedyś widzieliście, w dzieciństwie jeszcze, który się nazywał Kochamy Polskie Seriale. Pamiętacie taki program był kiedyś? Kochamy Polskie Seriale, Kochamy Polskie Komedie, dlatego mówię, że w serialach siedziałem. A to jest biznes, bo tak naprawdę wystarczy sobie siąść, i to ja tak na to wpadłem, i powiedzieć, okej, ci ludzie młodzi, którzy tutaj siedzą na tej sali, czy oni oglądają telewizję? No coś tam w tej telewizji oglądają. Co pan na przykład ogląda w telewizji? Nie, pana kolega. Pan coś ogląda w telewizji? Ale jak już pan coś ogląda, to bardzo dobrze, taki co ogląda bardzo mało, to jest cenny. A jednak seria. A który serial? Jaki się trafi?
Barwy Szczęścia.
A to akurat bardzo życiowy, bo to jest taki o przedsiębiorcach tam, jak pamiętam. No właśnie, czyli nawet tacy ludzie, co bardzo rzadko oglądają seriale, co w ogóle oglądają rzadko telewizję, coś tam oglądają i najczęściej seriale. No i w ten sposób wpadłem na pomysł, że trzeba dać ludziom te seriale, które oni pamiętają i zrobić taki konkurs. No i na czym ja zarobiłem? Jak myślicie? Bo oczywiście, że tak. Przecież nie na tym, że miałem pomysł. Bo pomysł telewizji kosztuje 500 zł. To i tak dużo. Tak. I tak musiałem się namęczyć, żeby to dostać, te 500 zł. Ale już reklama. O nie, reklama już była przyjemna bardzo. Bo wtedy trzeba było tylko znaleźć gości, których można było przekonać, że ich klientem jest pan właśnie. Załóżmy, żeby to był program o serialu Barwy Szczęścia. I oni mówią, tak, interesują mnie tacy odbiorcy. I wtedy na przykład jubileusz, pamiętam, najwięcej zarobiliśmy na jubileuszu programu Klan. Był chyba jakiś tam tysiączny czy setny odcinek. Straszne pieniądze. Wszyscy drzwiami i oknami się pchali, żeby tam umieścić reklamę, a czas reklamowy ograniczony. Więc co zrobiliśmy, żeby tych reklam było więcej? Jak sądzicie? Jak? No, skrócić można było, ale krótsza reklama taniej kosztuje. Skrócić odcinek. No, dobrze kombinujecie, tak? No nie można, czas reklamowy jest ograniczony. Na godzinę może być, wtedy już nie pamiętam, było albo 8, albo 12 minut na godzinę. No tak, można było, ale też wiecie, no w telewizji to nie jest tak prosto czas zapewnić. My dostawaliśmy lokowanie produktu, jeden ze sposobów. Pamiętajcie o tym, to jest nowa forma, bardzo korzystna. Lokowanie produktu, wrzucam mój produkt. Kto z was produkuje jakiś produkt? Bo rozumiem, że szkolenia trudniej, chociaż w gruncie rzeczy, jakby to było szkolenie motywacyjne, jak moglibyśmy ulokować pana produkt? Pomóżmy koledze.
W serialu jedna osoba drugiej zwierza się, że była na fajnym.
Tak jest, oczywiście. A na końcu jest adnotacja. Program zawiera lokowanie produktu. Nie piszą jakie. Jak zauważyłeś, a pana zadanie polega na tym, żeby wynegocjować ze scenarzystą, właściwie z właścicielem, z producentem, takie umieszczenie tej nazwy, żeby nie mówił o tym jakiś nieudacznik, jakiś rozbitek życiowy, tylko żeby to mówiła osoba, która budzi zaufanie, prawda? Taka, która rzeczywiście, ktoś przychodzi i mówi, a co ty jesteś taki pewny siebie, na przykład? A, kochany! Albo właśnie, to drożej kosztuje, bo to trzeba w kilku odcinkach. Ale się opłaca. Czyli całą historię i właśnie to jest lokowanie produktu. Pamiętam, jest taka super scena w jakimś programie, może w Złym Poruczniku, w którym Harvey Keitel je przez 3 minuty Dunkin' Donuts. Naprawdę przez 3 minuty. I to jest taka etiuda, bo mu przynoszą tam do tego posterunku. On jest w garniturze. Te Dunkin' Donuts są takie obsypane strasznym pudrem i on tam się wychyla, żeby tego garnituru nie pobrudzić. A cały czas widać Dunkin' Donuts na opakowaniu, widać na tym pudełku. No właśnie. Ale właśnie to jest tak, że jest przesadna. A to co... No właśnie, agresywnie i tak prymitywnie. Natomiast to, o czym pan wspomniał, pan słusznie powiedział, to się już nie nazywa lokowaniem produktu, znaczy to jest lokowanie produktu, ale nie fizycznie, tylko lokowanie produktu w wątku. Czyli można sobie kupić wątek. Idzie pan do scenarzysty i mówi, proszę mi wprowadzić takiego gościa, który jest nieudacznikiem, ale sympatycznym. I przez 2 czy 3 odcinki, najczęściej to jest tak, że no, jak ktoś ma dużo kasy, to na 13 odcinków, bo sezon się składa z 13 odcinków. No i to kosztuje więcej kasy, no, ale w sumie mniej niż jednostkowe lokowanie produktu. No i na pewno efekt jest lepszy. To są właśnie media. Media po prostu wchodzą nam w życie od rana, nawet jak śpimy, to one tam oczywiście te młyny mielą. A jak się budzimy i włączamy radio, czy jedziemy samochodem, czy jedziemy nawet metrem, to na coś musimy patrzeć. Czekamy na metro, na coś musimy patrzeć. To wszystko są media. To jest czwarta władza. Na razie tylko mówię o tym, że one są. A jeszcze przecież jest treść. Co one nam mówią? Tak, i tu muszę wam powiedzieć, że dlatego ci faceci, którzy się zajmują, i kobiety oczywiście częściej, nawet kobiety, bo one mają więcej subtelności, którzy się zajmują marketingiem w dużych firmach, małych firmach, muszą mieć sporo wiedzy, doświadczenia, ale też sporo takiej wrażliwości, żeby ludzi nie zrazić tym, o czym pan mówi właśnie, zaglądaniem do lodówki w taki natrętny sposób, żeby tak komunikować się z tym odbiorcą, jak pan na początku powiedział, żeby zająć jego uwagę, ale nie zmusić go do tego, żeby on chciał na to patrzeć tak jak pan na tego McDonalda. Że o, jakie sympatyczne. I to jest cały czas taka walka. Więc nie wystarczy kupić czas. Nie wystarczy kupić miejsce w gazecie. Trzeba jeszcze zadbać o to, żeby ten czas zatrzymać. Żeby ten czas jak najdłużej trwał. Jest taka formuła, jak już mówimy o reklamie, która tak się w skrócie takim anagramem. wyraża, AIDA, która mówi o tym, w jaki sposób powinien pracować umysł odbiorcy przy przyswajaniu jakiegoś przekazu. Niezależnie od tego, czy to jest przekaz reklamowy, czy informacyjny, czy rozrywkowy, bo rozrywka przecież też jest, zobaczcie jak to działa, jest kabaret. Czyli właściwie co my oglądamy tak naprawdę? No kabaret oglądamy. A w przerwach między tym kabaretem, bo w końcu odpowiadając na to pytanie, co zrobiliśmy, żeby było więcej reklam, podzieliliśmy program na trzy części. Nie daje nam więcej czasu, ale mieliśmy trzy razy po 15 minut. I w każdej przerwie były reklamy. Były krótsze, ale można było ich więcej namnożyć, bo 12-minutowy czy 8-minutowy jest bardzo nużący. Do tego było jeszcze lokowanie produktu, były na początku, każde miało inną cenę i tak dalej, i tak dalej. Wracam do tej AIDY. Pierwsze A, ktoś zna może ten anagram? Pierwsze A to jest attention, czyli uwaga. Czyli najpierw trzeba przykuć uwagę. Tak działają media. Każde medium, czy to jest reklama, czy informacja, czy jakiś program informacyjny, czy program rozrywkowy, czy film, czy nawet koncert. Drugi, co to jest i? Jak już przykułem uwagę, to co powinienem zrobić? Tak, zainteresowanie. Czyli interest, powiedzielibyśmy. A po polsku zainteresowanie. Attention, interest. No dobra, zainteresowałem się. Jak się zainteresowałem, to co dalej? Koniec? Czy co chcielibyście od waszego potencjalnego odbiorcy uzyskać? Nie tak. Działanie. A jakie działanie? Ja wiem, działanie oczywiście jest bardzo ważne. Co ja mogę zrobić, jak oglądam telewizję albo widzę billboard? Decyzję, ale ile razy się panu zdarzyło podjąć decyzję pod wpływem billboardu? Chyba rzadko. To jest proces. I to, no, o tym trzeba pamiętać. Jak zamieszczacie billboard, reklamę, pamiętajcie, nikt nie kupie produktu pod wpływem reklamy. No chyba, że to są lody, prezerwatywy albo inne szybko zbywalne produkty. To tak. Ale w ważniejszych produktach nie. W ważniejszych produktach to jest proces, który trwa znacznie dłużej. Właśnie te produkty szybko zbywalne, takie, których wystarczy pokazać opakowanie i już, to gdzie się najczęściej mieszczą? Blisko czego? Blisko kasy, blisko portfela i blisko głowy. Czyli tam, gdzie jest tak, patrzę, bodziec, no powiedzmy guma do rzucia, żeby nie było drastycznie. Guma do rzucia? O, guma do rzucia przyda mi się dzisiaj wieczorem. Myk, portfel, kupuję. To jeszcze proszę dorzucić. No i jesteśmy w tym temacie, o który nam chodzi. Jak się to nazywa? Ta guma do rzucia. Ta jak? Tak jest. Czyli desire. Desire, czyli pożądanie. Czyli można powiedzieć dążenie. Po polsku byśmy powiedzieli, albo desire. Niech będzie desire, wszyscy wiedzą, co to jest desire. A na końcu jest to, o czym właśnie pan powiedział. No to jak tak, sięgam po portfel. Proszę bardzo, wykładam. I to jest co? Akcja. Action. Co nam wyszło? Po polsku? Uzda nam wyszła, patrzcie. Czyli nakładamy temu klientowi na głowę uzdę, żeby go do siebie przyciągnąć. I tak to działa. Przyjrzyjcie się kiedyś, jak będziecie mieli czas, jakiejś reklamie telewizyjnej na przykład, albo w necie, bo przecież pan nie musi oglądać tego serialu w telewizji. Jak się pan wciągnie i będzie chciał wszystkie odcinki obejrzeć przed i po, to sobie może pan wejść do netu i tam sobie to prześledzić oczywiście, więc dzisiaj jest taka możliwość. A pani jaką ma firmę? Pani.
Ma firmę, co pani chciała założyć?
A ja.
To jest
internetowy
zadzierzą.
No,
internet.
Znalazła się pani.
Ale też fizyczna sprzedaż również. będzie fizyczne. Tak. Czyli e-commerce. Tak, 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 takiej branży.
60% 40%
internetowe. No to trzeba będzie się pozycjonować.
I teraz się w głowie nad nazwą.
No właśnie. No dobra, ale popatrzcie.
Ja chciałem udowodnić, że nazwa nie jest taka strasznie ważna. Każdą nazwę można sprzedać. Co to jest Toyota? Nazwisko. Co to jest Mazda? Nazwisko. Co to jest Mercedes? Imię. Co to jest Opel? Nazwisko. Maszyny do szycia produkował. A co to jest Volvo? Kurwa, odłożysko. Oni produkowali, Volvo to była fabryka łożysk kiedyś, dawno, dawno temu. Tak jak właśnie Opel produkował maszyny do szycia, tak Volvo produkowało łożyska. I wymyślili jakiś tam, no, zaczęło się właśnie od koła, potem poszło, doszło do samochodu. Także nazwa nie jest taka ważna. Znaczy jest oczywiście, dla kogo? Dla właściciela. Natomiast dla ludzi nie. Moj, oczywiście nawet nazwę odrażającą, jak tu rzuciliśmy ten przykład. Ja pamiętam, jak właśnie Osram wchodziło do Polski i myśmy nawet konsultowali, firma, w której wtedy pracowałem, konsultowałem, mówiłem, nie, to się nie da, bo to jednak w Polsce, nie, było we wszystkich krajach było Osram, u was też będzie Osram. I dzisiaj nikt nie zwraca na to uwagi. Mało tego, ludzie pozornie zastanawiają się nad tym, czy pewne strategie wprowadzania produktu do nowego kraju, czy na nowy rynek się sprawdzą. I pamiętam, wprowadzono lody Algida, Magnum. To był taka wielka kampania w całej Europie tego Magnum. Pamiętam, była taka konferencja tej firmy Algida w Istambule. Pojechaliśmy i tam różne kraje przyjechały. My, Polacy, powiedzieliśmy, nie, w Polsce to się nie przyjmie. Po pierwsze dlatego, że to jest obsceniczne, jak ta kobieta liże tego loda. To my jesteśmy katolickim krajem i tutaj w ogóle to wykluczone, żeby to u nas się. A po drugie, ona jeszcze mówi, moje Magnum. To jest jakiś egoizm. My, Polacy, jesteśmy bardzo gościnni. My się dzielimy wszystkim i to nie przejdzie. A oni mówią, dobra. Przejdzie. No i co? Nawet nie wiedzieliście o tym, że takie były zastrzeżenia. Weszło jak w masło to Magnum. Także tak naprawdę trzeba zbadać ludzi i odbiorców, a nie przekonania swoje własne. Ale życzę pani jak najlepszej nazwy. Jakoś tak się dzieje właśnie, że popatrzcie, moja, jeszcze do tej nazwy przejdę, inny by się chwalił, a ja tylko powiem. Nazwa mojej firmy, Stafiej, nie jest jakaś taka atrakcyjna, prawda? Jak ktoś nie wie, co to jest Stafiej, to myśli, co to jest w ogóle, co to znaczy. A jak wejdziecie w internet pod Stafiej, to ja jestem pierwszy. Dlaczego? A Stafiejów jest ze chyba około 500 w Polsce. Już nie mówię o całym świecie. Czyli nie ma to znaczenia, prawda? Jaka nazwa? Tylko trzeba się dobrze upozycjonować. Ani ona nie jest specjalnie atrakcyjna, ani nie jest specjalnie łatwa do zapamiętania. No może jest jakoś tam charakterystyczna, bo w szkole zawsze po nazwisku do mnie mówili. Czego odbiorcy oczekują od mediów? Jeszcze jesteśmy przez moment, żeby posprzątać ten wątek. Przeczytajcie sobie to. Bo tacy jesteśmy. Nie tylko potwierdzenia informacji, ale również okazuje się, że mamy większe zaufanie do mediów niż do instytucji publicznych. Chcemy, żeby media łoiły urzędników, darmozjadów. Wydaje nam się, że bez nich, bez mediów nie dalibyśmy sobie rady. No i tak bardzo często jest. Dlatego warto słuchać jest mediów, warto tego radia czytać gazety, bo widać, że ktoś się o nas troszczy. A dlaczego on się o nas troszczy, to już jest zupełnie inna sprawa. On się o nas troszczy dlatego, żebyśmy go czytali, kupowali. Ale czy tak naprawdę jemu chodzi o to, żebyśmy go kupowali? W radiu na przykład nie, słucham? A kiedy oni będą kupowali?
Jak my będziemy
słuchali, prawda? Czyli im więcej tej uwagi uda nam się ściągnąć do naszego radia, tym więcej reklamodawców, czyli was, będzie chciało w tym radiu umieścić reklamę. No i to jest taki właśnie takie perpetuum mobile właściwie troszeczkę, zamknięty krąg. My mamy pewne potrzeby, im lepiej dane medium zaspokaja te potrzeby, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby informacji, potrzeby rozrywki, potrzeby jakichś głębszych bodźców. Jest taka piramida potrzeb Maslowa, może otarliście się o to kiedyś, która ilustruje różne poziomy potrzeb. Na tym najniższym poziomie to są potrzeby fizjologiczne, potem potrzeba bezpieczeństwa, a tu na samym końcu takie potrzeby wyższego rzędu, czyli potrzeby intelektualne, jakaś kultura, jakaś szczególna przynależność do jakiejś szczególnej grupy. Ale wszystko to media wiedzą. I tak profilują swoje programy, żeby nawet ci, którzy wstają bardzo rano, mogli z nich skorzystać. Kiedy media mają najwięcej wpływu na nasze życie, mimo że nie na was wszystkich? Kiedy na przykład w radiu jest najwięcej słuchalności, największe audytorium? Rano, dojazd do pracy, a nawet wstawanie, prawda? I jeszcze jest tak, że wstajemy, a jak mamy dzieci, to dzieci chcą słuchać Eski, a rodzice chcą słuchać jedni, tam tatuś chce słuchać na przykład Tok FM-u, a mamusia chce słuchać... Tak, no właśnie. To samo w telewizji, więc dlatego trzeba mieć kilka telewizorów. Jeden w kuchni, drugi w salonie, trzeci w sypialni. No dobrze. A pan jaką zakłada firmę? Ten pan, co tam śpi koło pana, jaką pan zakłada firmę? Nie, nie, rozumiem, przysypia pan. Jaką pan zakłada firmę? Jesteście w tej samej firmie. A, no to możecie się na zmianę. Jeden słucha, drugi przysypia. Rozumiem, że to... Ale jaka to jest firma? To jest ciągle BGBG. No rozumiem. Czy coś się zmieniło w waszej koncepcji, odkąd tu jesteście od rana, czy jeszcze nie? Cały czas się zmienia. Bardzo się cieszę. A jak będziecie wybierali wobec tego medium, którym się będziecie reklamować? Już nie do was, już pana troszkę otrzeźwiłem, więc teraz już pytam wszystkich. W jaki sposób się wybiera medium, którym chcę, przy pomocy którego chcę się reklamować? Obojętne, czy to jest, bo pan tak powiedział bardzo pobieżnie, że Facebook, ale przecież to nie jedyna opcja, prawda? Zależy od grupy odbiorczej. A jak zależy? Tak, słusznie. Niestety oni nie dają reklamy. Tak, tak. Ale można, tak, można. Oczywiście, że tak. Czyli, że po pierwsze decyduje odbiorca, prawda? A jak badamy odbiorcę? Właśnie tu pan słusznie powiedział. Nie badamy go tylko demograficznie, bo najczęściej błąd, który się popełnia, jest taki, że się mówi, aha, no dobra, to jest miasto albo wieś, to jest tam wiek od 25, no nie, właściwie od 20, załóżmy nawet, że te krzyżyki. No są przecież tacy, a dlaczego mam opuścić tych, którzy, te oazowe dzieci? No to nawet 16 oazowe dzieci chodzą z krzyżykami. No i 65, a może nawet więcej, 65, no niech będzie. To wszyscy, prawda? Wychodzi, że wszyscy. Z demograficznej analizy wychodzi, że wszyscy, a wszyscy to nikt. A wszyscy to tak jak ten kościotrup, co przychodzi do baru, mówi poproszę setę i szmatę. Czyli musi być coś więcej niż tylko demografia. Musi być na przykład psychografia, wartości. I to pan słusznie powiedział o tym, że no, oczywiście to się nie opiera tylko na tym. Kto zazwyczaj wie, gdzie umieścić, jaką reklamę, za ile? No nie, Facebook akurat to się tak wydaje, że to jest takie proste. Oczywiście, jeśli mówimy o mediach społecznościowych, to jasne, przecież oni wiedzą no, na bieżąco, kto co ogląda.
Można profilować, no nie wiem, ze względu na ankiety kursujących we Francji, którzy są takie mężczyzn od 25 do 27, którzy są zainteresowani mężczyznami.
No, a jak to dociera do nas?
To jest prosty wybór. Bo można na podstawie grupy maili wybrać ludzi o podobnych.
sprawdzać. Wystarczy, że obejrzycie stronę jakąś tam w Google'ach i za chwilę...
Ale
to jest jeden z przykładów, prawda? I już wam się pojawia reklama. W tym w Facebooku jest podobnie, tylko że na innej zasadzie. Więc tu rzeczywiście jesteśmy śledzeni niemalże 1:1. No ale jak przyjdzie tam w radiu, w telewizji, no w końcu nie, te media ciągle jeszcze istnieją. Radio, telewizja, prasa, tygodniki, magazyny, albo billboardy. Bo to właśnie ten billboard, to dobrze, że pan zwrócił na to uwagę, bo ludzie o tym zapominają, że no wszystkie te media, które do tej pory oprócz billboardu wymieniliśmy, to są takie, że trzeba wykonać jakąś akcję, prawda? Trzeba włączyć komputer, trzeba się tam zalogować, tu w to trzeba wyjść. A billboardy? Nie. To królewskie medium ciągle istnieje, ciągle rządzi. Dlaczego mówię królewskie? Bo ono jest najbardziej powściągliwe. Taki klasyczny billboard to jest jeden obrazek i cztery słowa. Cztery wyrazy. Ale nie takie, które opisują ten obrazek, tylko takie, które prowadzą z nami dialog. Takie, które nas wciągają. I nie na takiej zasadzie, że przeczytam i wiem, tylko na takiej, że przeczytam i myślę. I nie do końca wiem. Myślę, że wiem i chciałbym jeszcze to sprawdzić, więc zobaczę jeszcze raz. I zostaje mi to w głowie. Okej, przejdźmy z tych mediów, może do jakichś ciekawszych wątków. Właśnie, ale to po przerwie. Bardzo proszę.
Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.